to też jest dobre, żeby właśnie zacząć już w domu, uprzedzić dziecko, co się wydarzy, jak należy się zachować. I to jest chyba jeden też jakiś takich kluczy do dobrego wychowania i żeby później nie mieć problemu, czy nawet w kościele, czy w filharmonii, czy w teatrze.
Tutaj się zaczyna właśnie to przekazywanie wartości, że tutaj jest jakaś granica, to jest jakaś sfera, gdzie ja, tata, ja, mama wyznaczamy miejsce, do którego nie wolno ci w jakiś sposób wstępować albo gdzie trzeba się w określony sposób zachować. Czyli to wychowanie nie może być zdalne, tylko musi być na miejscu i musi być przez realnie obecnych mamę, tatę.
Powinniśmy przygotowywać dzieci do spotkania z Bogiem w kościele, powinniśmy im przekazywać to, że Kościół jest dla nas ważny i powinniśmy je to uczyć już w domu. Powinniśmy żyć Bogiem na co dzień i wtedy na pewno im będzie też łatwiej zrozumieć, o co rodzicom chodzi.
Po męsku o wychowaniu.
Dzisiaj chciałbym jeszcze troszeczkę pociągnąć ten temat przekazywania wartości. Czy to jest tylko mówienie, nie, tego nie wolno, stawiam granicę, to właśnie to przekładanie dziecka tam z kuchni do pokoju, czy w jaki sposób jeszcze przekazuje się wartości w domu?
Przekazywanie wartości to pierwsza rzecz, czy mamy jakieś wartości, według których
tak jest,
no to jest podstawowe pytanie, bo nie można przekazać dzieciom jakichś wartości wymyślonych, które byśmy chcieli, a których sami nie mamy, albo wobec, które mamy deklaratywnie, albo zgodnie z którymi nie żyjemy. Więc pierwsze pytanie zawsze, jeśli chcę coś dzieciom przekazać, to czy ja tym żyję i czy ja wiem, co chcę im przekazać. Myślę, że pierwszy sposób na przekazywanie wartości to jest po prostu jak dzieci patrzą na nas, jak my żyjemy. Począwszy od tego, czy my potrafimy, wchodząc do domu, po sobie buty poukładać, położyć je prawidłowo, odłożyć po sobie rzeczy, czy je rozrzucamy. Wtedy trudno liczyć, że dzieci będą trzymały porządek, jeśli rodzice tego nie robią. Tak, mówię o takich prozaicznych rzeczach. Mhm. I tutaj nie trzeba gadać, nie trzeba nic mówić. Po prostu dzieci patrzą i widzą, co tata z mamą robią. Czy sprzątamy i dziękujemy sobie nawzajem po posiłku. Dlaczego dzieci mają sprzątać po posiłku swoje talerze albo dziękować tacie i mamie, jak tata z mamą sobie nie dziękują na przykład. Tak jak tata nie potrafi powiedzieć mamie, dziękuję ci kochanie za to, że przygotowałaś tam pyszny posiłek. No to dlaczego dzieci mają robić? Jak tata po sobie wszystko zostawia, idzie i włącza telewizor, odpala, zrzuca kapcie i zakłada szlafrok, to dlaczego dzieci mają mieć inną perspektywę? Dlaczego dzieci mają pomagać mamie? Na przykład tak. Albo tacie. Więc pierwsze co, no to jest oczywiście jak my żyjemy. Ta poprzeczka to jest od razu wysoko postawiona, bo jeśli czegokolwiek chcemy nauczyć dzieci, to najpierw sami tak musimy żyć. Inaczej to nie działa. Ja widzę to u siebie, że jak próbuję dzieci, czasami mam taką zagwozdkę, że chciałbym coś przekazać i potem moment, albo żona mnie naprowadza na właściwe tory, albo sam sobie zdaję sprawę. Chłopie, najpierw sam zacznij dokładnie według tych wartości żyć, tak? Na przykład tutaj wieszanie tej kurtki na wieszaku, jak się wchodzi na właściwym miejscu w szafie, to dla mnie takie przysłowiowe i zamykanie szafy po sobie. Chciałbym, żeby to dzieci robiły, a sam nie zamykam tej szafy, jak wchodzę i sam zostawiam ją rozwaloną. No i żona mnie zawsze upomina, Kuba, jak chcesz, żeby oni to robili, jak ty tego nie robisz? Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, jeśli świadomie chcemy przekazać jakieś wartości, to jest jak my się sami zachowujemy, jakie wartości sami teoretycznie i tak praktycznie na co dzień wyznajemy. Dopiero potem możemy zaczynać jakieś świadome przekazywanie wartości dzieciom. To jest fundament.
Pierwsze to mieć wartości, to jest najważniejsze.
I wiedzieć, jakie mamy.
Jakie one są, określone.
I pytanie, konkretnie. Czy faktycznie nimi żyjemy. Nie? Mhm. Bo wtedy tak naprawdę już podświadomie, już dzieci już, jeśli te wartości są obecne w naszym życiu, to dzieci będą je podświadomie wyłapywały i będą je bezwiednie przyjmowały jako swoje. Będą te same wartości, które przyświecają rodzicom, które rodzice praktykują, dzieci też będą. Albo w drugą stronę może być nawet jeszcze gorzej. Jeśli próbujemy im przekazać jakieś wartości, które dzieciaki widzą, że rodzice ich nie wyznają, to będzie działało wręcz odstraszająco i to będzie
hipokryzja. Antyświadectwem i na pewno dzieci nie będą tego naśladować i nie będą tego realizować, co będziemy im mówić, ale to jest takie powiedzenie, prawda, że jacy rodzice, takie będą dzieci i czasami nawet nie musimy za wiele im tłumaczyć, mówić, oni po prostu będą nas obserwować, oni będą widzieć, jak my żyjemy, jak postępujemy. Ten przykład po prostu będzie rósł w nich. Ja powiem tylko na przykładzie swojego syna, że ja na przykład w kuchni gotuję i teraz już wiem, że syn też gotuje i na początku jakoś nie widziałem u niego tej smykałki, a teraz już sam sobie wszystko potrafił ugotować i generalnie ja go też za wiele rzeczy nie uczyłem, ale on podpatrywał i wiadomo, że jakieś tam pewne potrawy też pytał, jak to zrobić, ale mówię tak ogólnie, że po prostu wydaje mi się, że obserwował mnie i po prostu no, jest taki jak ja. i pewnie jeszcze w wielu innych cechach też jest podobny do mnie, czy też do żony, bo to obserwuje. I ta obserwacja powoduje takie wychowanie, że oni obserwując nas wychowują się, można powiedzieć.
Czyli pierwsze to świadectwo, tak można by to określić, świadectwo życia rodziców.
Tak, zdecydowanie tak. I przez to jest to proste, ale strasznie trudne. To znaczy recepta jest prosta, ale jest w praktyce na co dzień jest do zrealizowania jest dosyć trudna.
Bo jest wymagająca przede wszystkim od nas.
Trzeba być świętym, to dużo mówić.
Mhm. Dalej można iść jeszcze? W jaki sposób dalej przekazywać? Czy to jest najważniejsze i jedyne, żeby po prostu tylko być świadkiem? Czy jeszcze na przykład bym powiedział, jeżeli chodzi o karanie, czy coś takiego też ma miejsce, że widzę, że syn czy córka, bo tutaj pan ma starsze dzieci już trochę, tak, postępują inaczej niż my postępujemy w domu. Taka konsekwencja.
Na pewno musi być konsekwencja i nie ukrywam, że też jakieś kary dzieci muszą też ponosić. Chociażbym podam przykład stanie w kącie. Tak? No to jest może żadna kara, ale załóżmy gdzieś jest to dziecko odosobnione, jeśli nie zrobiło czegoś tam za którymś razem, no to załóżmy wysyłaliśmy do kąta syna, a co no, jeśli chodzi o córkę, no to już się nie udało, bo w pewnym momencie zasnęła nam w kącie. I
cieszyła się,
i dobrze, tak, dobrze, że ją, nie wiem już teraz, czy ja, czy żona złapała, bo się przewróciła, także to nie poskutkowało, więc też kara musi być adekwatna, tak, do tego, co dziecko załóżmy zrobiło, a na pewno nie polecam używanie siły, bo jest to na pewno zły element wychowawczy.
Też nie wyobrażam sobie realnego, prawdziwego wychowania bez stosowania nagród czy kar. One nie mogą być tylko, albo nie mogą być głównym, natomiast no są też gdzieś tam w naszym rodzicielskim arsenale. Myślę, że nie ma jednej prostej recepty i takiej właściwej na każdą sytuację, nie wiem, jakiejś tutaj sposobu postępowania. To trzeba rozeznawać w zależności od charakteru dziecka, w zależności od tego,
sytuacji.
Od sytuacji, tak, ale trzeba na pewno, jeśli ktoś z definicji nie chce stosować żadnych kar wychowania, to wydaje mi się, że będzie to z krzywdą, ze szkodą dla dzieci.
Nie dojdzie do sukcesu na pewno.
Ale chciałem jeszcze powiedzieć druga taka bardzo ważna rzecz, oprócz tego, żeby właśnie dzieciom dawać przykład, to się w tym słowie troszeczkę zawiera, ale żeby być dla dzieci przykładem, to po pierwsze trzeba w ogóle być w domu. I to jest druga bardzo ważna rzecz, o którą w dzisiejszych czasach jest trudno. Być to znaczy w ogóle spędzać czas i spędzać czas w domu nie tylko właśnie gdzieś tam przed telewizorem, nie w jakiś sposób będąc fizycznie obecnym w domu, ale sercem i umysłem poza, tylko w ogóle być w domu. Znam z własnego życia podwórka, gdzieś powiedzmy z rodziny, przykłady, gdzie życie danej osoby może i było prawie nawet święte, naprawdę dobre, przykładne, tylko to życie odbywało się zupełnie poza domem i dzieci, cóż z tego, że mogły mieć powiedzmy jakiegoś przykładnego tatę, jeśli tylko tego taty nigdy nie widziały, tak? Prędzej łatwiej było usłyszeć od innych, jaki ten tata jest, niż zobaczyć go w akcji na co dzień albo zobaczyć go w domu. No i cóż po takim tacie? I nawet jeśli on jest, nie wiem, jak święty, jak ważne misje realizuje na zewnątrz, ale nie ma go z dziećmi w domu. No po prostu trzeba być. To jest pierwsza rzecz. Potem możemy się zastanawiać, jak ten czas spędzamy, jak go wykorzystujemy, ale pierwsza rzecz, żebyśmy w ogóle mówili o wychowaniu, no to wychowanie nie może być zdalne, tylko musi być na miejscu i musi być przez realnie obecnych mamę, tatę, ewentualnie wujków, ciocie, dziadków, babcie, ale to muszą być realnie istniejące i będące na co dzień w życiu danego dziecka, choćby przez chwilę w ciągu dnia. To nie musi być, powiedzmy, 7 czy 8 godzin dziennie po przyjściu z przedszkola cały czas. Ale niech ten tata, powiedzmy, będzie miał chociaż te 2-3 godzinki w domu, kiedy może pobyć normalnie i podzielić się swoim czasem z żoną, z każdym dzieci. Dzisiaj widzę, jak ogromnym problemem jest to spędzanie czasu, bo też tempo życia jest takie, jakie jest. Bardzo wielu rodziców, bardzo wielu ojców, zwłaszcza, żeby też stanąć na wysokości zadania od strony materialnej, musi albo właśnie, albo często nie musi, ale zdecyduje się spędzać dużo godzin czasu w pracy i powstają takie dylematy, przed którymi no potem przy wychowaniu nie da się gdzieś od nich uciec. Kiedy i ile czasu ja spędzam z dziećmi? Czy ja mam, czy one w ogóle mają czas mnie podpatrywać? Czy one w ogóle mogą się ode mnie kiedykolwiek uczyć? Bo jak mnie nie ma w domu, no to jak?
Jest to na pewno klucz, jeden z wielu do sukcesu. Obecność ojca, obecność mamy. No i przede wszystkim właśnie spędzanie czasu z dziećmi. No, im więcej damy z siebie dzieciom, tym później więcej zbierzemy owoców, bo nie wyobrażam sobie, załóżmy, jeśli miałbym cokolwiek od dzieci wymagać, a załóżmy nie byłbym obecny, no będą mnie traktowały po prostu jakiegoś stróża, tak? I ani nie będę miał u nich autorytetu, a już tym bardziej trudno im będzie mnie nazwać ojcem.
Ja też widzę tę sprawę jeszcze w takiej perspektywie szerszej, to znaczy dzieci, człowiek w ogóle uczy się przez obserwację i przez naśladowanie. To jest taki główny nasz sposób na zdobywanie wiedzy o świecie i na rozwijanie swoich własnych sposobów zachowania, bycia z drugim człowiekiem, odpowiedzi na różne sytuacje, tak, w życiu. Człowiek jest wielkim naśladowcą i teraz, jeśli nie ma nas, to znaczy rodziców, matki, ojca w domu, to niestety nie żyjemy, albo stety, nie żyjemy w próżni, to znaczy wokół nas jest jeszcze mnóstwo innych źródeł informacji i dzieci mogą obserwować nie tylko innych ludzi, którzy są w rodzinie, to jeszcze pół biedy, jeśli oni obserwują dziadka, właśnie babcie, którzy tam dużo czasu spędzają, ale wszechobecna w tej chwili telewizja i wzorce, które z niej płyną, wszechobecne w tej chwili bardzo szeroko już wśród młodzieży i wśród dzieci nawet, dostęp do internetu i do tabletów i do gier komputerowych. Krótko mówiąc, rzeczywistość, która dla wielu osób, nawet dla mojego pokolenia, była w dzieciństwie zupełnie niedostępna, w tej chwili jest bardzo realna, bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki dla dzieciaków. Więc jeśli to nie my, jako rodzice, albo, mówię, jeszcze pół biedy, jak nie rodzice, ale najbliżsi z rodziny, jeśli to nie my przekazujemy im wartości za pomocą swojego przykładu, to oni zaczynają je czerpać skądinąd. Tak? Nie żyjemy, mówię, nie żyjemy w próżni. Momentalnie to puste miejsce, z którego ja schodzę, które ja zostawiam, to ono jest zapełniane przez inne wzorce zachowań, które dziecko zaczyna czerpać z innych źródeł po prostu. To może być też bardzo niebezpieczne, jeśli nie mamy kontroli, że tak powiem, nad tymi źródłami, a niestety nad telewizją nie mamy specjalnej kontroli, czy tam powiedzmy nad internetem.
No i tutaj się pojawia właśnie kolejny problem, że my jako rodzice też powinniśmy właśnie stać na straży tego, załóżmy, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem, jakie bajki ogląda, bo teraz mamy taką różnorodność bajek i jest taka wielość kanałów, że czasami nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, bo pewnie, że też możemy usiąść z dzieckiem i poglądać te bajki, żeby chociaż wiedzieć, jakie ono ogląda. Poza tym, no, teraz już prawie każde dziecko posiada komórkę, posiada tablet, komputer i też musimy zwracać uwagę, co ono robi w tym internecie, prawda? Musimy też kontrolować, załóżmy, te grupy rówieśnicze, z którymi się dzieci spotykają, bo to również jest niebezpieczne i to jest cały szereg elementów, na które musimy, jako my, jako rodzice, zwracać uwagę. Takie stare powiedzenie, tak? Ufaj i kontroluj.
Dzisiaj zatrzymujemy się właśnie nad tym, co najważniejsze, czyli ja sobie tak w ten sposób pomyślałem, chociaż mam jeszcze dwa pytania, ale w ten sposób sobie pomyślałem, że to jest tak jak z chorobą, można leczyć tylko same objawy, ale lepiej dotrzeć do źródła i to źródło wyleczyć, to wtedy jakby są inne owoce. I tak samo jest chyba z wychowaniem, czy nawet z taką obecnością, jakbyśmy do tego tematu, powiedzmy, wrócili, dziecka w kościele, że można dziecku tam zagrozić i siłą gdzieś, nawet, nie wiem, przywiązać do ławki i zakneblować, ale wiemy, że to nic nie zmieni, a można dotknąć właśnie tych wartości, źródła. Tak? Źródła, czyli przekazywania wartości, określenia najpierw, jakie ja mam wartości i to, o czym mówiliśmy, to świadectwo, więc to jest chyba, myślę, taka rzecz najważniejsza. Czy świadectwo, bo tutaj mam ojców przed sobą, tak? Dzisiaj bardzo dużo się mówi o ojcostwie, jaką ma wielką rolę. Czy świadectwo ojca, no niech to tak zabrzmi, jest ważniejsze niż świadectwo mamy w domu? Czy ojciec modlący się dla dziecka więcej znaczy niż mama, która tam się modli?
Pewnie trudno powiedzieć, ale gdzieś usłyszałem takie stwierdzenie, że jeśli w rodzinie jest tylko żona wierząca i ona, załóżmy, chodzi do kościoła, to tak na 50% przyprowadzi pozostałą rodzinę. Natomiast jeśli ojciec jest wierzący i chodzi do kościoła, to na 90% przyprowadzi całą rodzinę. Więc mi się wydaje, że może coś w tym rzeczywiście jest. Ja przyznam się szczerze, że od początku mój syn też widział, że ja jestem ministrantem, że służę przy ołtarzu i to było jakieś dla niego świadectwo, z czego również on również skorzystał.
Myślę, że to jest rzecz, którą tak gdzieś podskórnie wyczuwamy, że faktycznie ta rola taty, rola ojca jako głowy rodziny jest kluczowa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To znaczy, tak jak ksiądz powiedział, że mówi się dosyć dużo o ojcostwie teraz, faktycznie mówi się, ale chyba tylko z tego względu, że tego ojcostwa brakuje i może w końcu się zorientowaliśmy, my, mówię, jako społeczeństwo, jako kultura, że coś z tym ojcostwem jest nie tak. Nie mówi się raczej o kryzysie macierzyństwa, mówi się, bo kobiety mają to raczej w genach i jest to bardzo trudno wymazać. Natomiast dużo się mówi o kryzysie ojcostwa i w tym sensie faktycznie chyba trochę jako grupa, my tatowie, żeśmy zdezerterowali trochę, żeśmy oddali pole, uciekając właśnie, czy to w pracę zawodową, czy to w sprawy finansowe i oddajemy pola i zostawiamy te sprawy, żeby się same gdzieś tam rozgrywały bez naszej obecności, bo nie, tłumacząc się, że nie mamy czasu. Mówię to też w oparciu o własne doświadczenie, też mam takie pokusy, żeby tutaj bardziej się skoncentrować na tym, bardziej na tamtym. Widzę, że momentalnie, jak ja się odwracam, jak ja się wycofuję gdzieś, no to właśnie nie żyjemy w próżni. Momentalnie dzieci zaczynają czerpać wzorzec i tego zachowania w kościele, i tego, może zachowanie w kościele to już jest taki ostatni objaw, ale przede wszystkim w ogóle ich relacji z Panem Bogiem, tak, to zaczynają go czerpać skądinąd, albo nie biorą go skądinąd i nie interesują się Panem Bogiem. Może właśnie tak byłoby lepiej to postawić. Uważam też, że rola ojca w rodzinie, jeśli chodzi o przekazywanie wartości, przekazywanie takiego obrazu Pana Boga, ona jest krytyczna, jest najważniejsza, jest dużo ważniejsza niż rola mamy. No tak jakoś nas Pan Bóg jako rodzina stworzył, że nie wszystkie rzeczy się tutaj układają porówno. Pewne rzeczy może zrobić tylko mama, a pewne rzeczy może zrobić pewnie albo może nie tylko, ale głównie tata. I akurat ta sfera, przekazywanie wartości, przekazywanie wiary i uczenie dzieci relacji z Panem Bogiem, myślę, że w głównej mierze należą do ojca. Ale też, no zgodzę się, tak jak Krzysiek mówił, że jeśli taty nie ma, no to wtedy lepiej matka niż nikt. Jak nie ma mamy i taty, albo oni tego nie robią, lepiej dziadkowie niż nikt. Ale pierwszą, najbardziej taką predysponowaną, jako głowa rodziny, tutaj pozycję myślę, że też że zajmuje tata. I to ode mnie głównie zależy, jak dzieci będą miały tą relację z Panem Bogiem. Jak dzieci będą przeżywały wiarę swoją w ogóle, jeśli ją będą przeżywały, do mnie należy to pierwsze zadanie kształtowania tego. Tak to odczuwam.
Dokładnie. Wychowywanie dzieci w wierze, no, jest to głównym obowiązkiem ojca i też gdzieś to zasłyszałem, nie jest to moje zdanie, ale jaki jest tato, tak będą widzieć dzieci później Boga. I właśnie ten obraz
taki
zawsze...
Taki obraz, jaki mają tak, ojca, tak, taki będą Boga.
Tak, i zawsze gdzieś jest to przede mną, żeby dążyć właśnie do świętości, żeby być jak najlepszym ojcem, żeby być takim miłosiernym, ale naprawdę jest to bardzo trudne.
Prowadzącymi program byli pan Jakub Janik i pan Krzysztof Pogorzelec i współtworzący ksiądz Łukasz Skoracki. Bardzo państwu dziękujemy i zapraszamy do tego, abyście może z nami też współtworzyli trochę ten program. Szczególnie tu się zwracamy do ojców, którzy słuchają naszego radia. Jeżeli jest jakiś pomysł na przykład, żeby o czymś powiedzieć, z czymś sobie panowie, no nie chcę powiedzieć nie radzicie, tak, bo tutaj my sami uczymy się i słuchamy siebie nawzajem, to myślę, że można też z nami się skontaktować i może do niektórych też tematów powrócimy, które panowie czy państwo nam też podsuniecie.
Ojcowie i dziadkowie.
Ojcowie, dziadkowie, właśnie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Kocham nasz rodzinny dom, lubię nasz przytulny kąt. Nim skarb najcenniejszy z niebios dany nam dar. Nowa propozycja w naszym radiu. Rozmawiają Jakub Janik, Krzysztof Pogorzelec, ksiądz Łukasz Skoracki. Zapraszamy do słuchania. Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca.